Kościół, wydarzenia, komentarze.
I już wracamy do Państwa po przerwie muzycznej. 21 minut zostało nam do godziny 21, czyli do końca programu Kościół Wydarzenia Komentarzy, w którym dziś podsumowujemy szczyt o ochronie nieletnich w Kościele, jaki odbył się pod koniec lutego w Watykanie, i o pokłosiu tego szczytu w Polsce, ale również w diecezji opolskiej. W studiu Radia Doksa goście redaktor Krzysztof Ogielda z Nowej Trybuny Opolskiej, ksiądz profesor Marek Lis z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego i Zdzisław Pytka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Przepraszam. Gdy w Watykanie obradował kongres, w Warszawie rzecznik Konferencji Episkopatu Polski wydał oświadczenie, w którym mówił: nie ma mowy o ukrywaniu patologii i zamiataniu pod dywan spraw, które dotyczą przemocy wobec nieletnich. Powiedział również, że od 2001 roku sprawy zgłaszane są do Watykanu, że powstało chociażby wspomniane już tu na antenie Centrum Ochrony Dziecka, w tym szkolenia dla bodaj 3000 księży, jak i również powstali powołani, zostali delegaci diecezjalni do spraw ochrony dzieci i młodzieży w Kościele. Czy te działania, które podjął Kościół w Polsce, mogą być odpowiedzią na wątpliwości wiernych, na działania też w Kościele, jeżeli chodzi no, działania to, co złe w stosunku do dzieci? Zdzisław Pytka może.
Naprawdę trudno odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, czego oczekują wierni. Czasami to jest też, proszę zwrócić, tak, że ten vox populi jest taki, że ludzie by chcieli jakby takiego natychmiastowego rozwiązania pewnych kwestii. Tego się nie da zrobić. Myśmy tutaj w przerwie muzycznej mówili o tym, że czasami ludzie są oburzeni, że no, mówi się o tym, że biskup przenosi na inną parafię. No to też przecież nie jest tak. To biskup odsuwa, ale wierni tego nie wiedzą. Wierni by chcieli jakby ludzie chcieliby natychmiastowego rozwiązania danej sytuacji, a to są skomplikowane sprawy.
Ksiądz profesor Marek Lis.
Znaczy, niech to wybrzmi, że to, co robi Kościół w Polsce, czy w naszej diecezji, ale w Polsce, nie jest wynikiem na razie tego spotkania watykańskiego. Dlatego, że to był rok już 2013, jak się nie mylę, kiedy procedury postępowania zostały nie tylko przygotowane przez episkopat, to trwało kilka lat, ale zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.
Czyli też taki kaganek oświaty?
Nie wiem, czy kaganek oświaty, być może. Natomiast nie można powiedzieć, że Kościół był tutaj milczący i bezrobotny, co oczywiście nie będzie zmieniało faktu, że nie zawsze wszyscy biskupi stawali na wysokości zadania. Przyznam się, że po tym, co wiem o moim biskupie, Andrzeju Czai, nie mogę się wstydzić. Dlatego, że to, co robi ten człowiek z pełnym zaangażowaniem, spoglądając także ofiarą w twarz, jest według mnie godne, może nie podziwu, bo to nie jest ten termin, ale ogromnie go za to szanuję. Natomiast wróćmy do tej sytuacji. Kościół w Polsce był przygotowywany. Zwróćmy uwagę na to, że prawo państwowe jest bardziej opóźnione. Mhm. Dlatego, że dopiero w 2017 roku pojawiło się, i to jest też obowiązek, który spoczywa na wszystkich, którzy się dowiedzą o takich przypadkach, są zobowiązani zgłosić sytuację wykorzystania, nadużycia, przemocy wobec dzieci, wobec młodzieży. Zatem Kościół tutaj już coś robi. Na ile robi to skutecznie, można by się zapytać, można by zadać sobie pytanie, dlaczego wciąż jeszcze nie znamy w skali ogólnopolskiej skali zjawiska w Kościele. I to jest jeszcze rzecz ważna.
Miał powstać raport.
Miał powstać raport
ogólnopolskim.
Tak, ale znowu ja tutaj się odwołam do, bo zdarza mi się co jakiś czas w rozmowach takich w cztery oczy rozmawiać z biskupem Czają na temat podejmowanych działań, na temat sytuacji. I on też mi opowiadał, jak od wielu już lat, to chyba już tak trzeba powiedzieć, od dłuższego czasu na forum episkopatu sprawa jest poruszana. jak na początku jest takie bezpieczne, no nie, no nas to nie dotyczy. My nie jesteśmy zepsutymi Niemcami czy Ameryką. U nas takich spraw nie ma. I jak stopniowo w tym gremium episkopatu zaczyna też dojrzewać jednak przekonanie, że ten problem jest.
Może zmiana pokoleniowa też?
Nie, bo to są na razie ci sami ludzie. To są na razie ci sami ludzie, tutaj zmiany pokoleniowej nie ma. Co więcej, nie chcę tutaj nazwisk przywoływać, ale bywa, że opór był mocniejszy u biskupów młodych, nie u starszych. Natomiast jest kilku, którzy zrozumieli, że trzeba działać. Wśród tych jest i chociażby prymas Polski, jest nasz biskup. Na razie zostawmy te dwa nazwiska.
Myślę, że publicyści, dziennikarze, opinia publiczna bardzo czeka na ten raport podsumowujący sytuację Polski, jeżeli chodzi o ochronę Kościoła w Polsce, jeżeli chodzi o ochronę dzieci i młodzieży, również ze wskazaniem tego największego okrucieństwa. Krzysztof Ogielda.
Znaczy ja... Jak pan rektor był łaskaw przytoczyć te zdania czy myśli sekretarza, tak? Konferencji Episkopatu, czy rzecznika, to znowu z całym szacunkiem dla niego i bez jakichś prób ocennych, tylko mówię o tym, co słyszę, co czułem słuchając, tak? To miałem wrażenie, że to wszystko, co słusznie mówił ksiądz rzecznik, dotyczy przyszłości. Tak? Mamy zespoły, mamy duszpasterzy, mamy wigariuszy biskupich, mamy to, tamto, siamto. To wszystko to po to, aby podobne sytuacje się możliwie nie zdarzały w przyszłości. I wierzę, że to może być działanie dość skuteczne. Także dlatego, że ta brzawa, która się wzbiła, Bogu dzięki, że się wzbiła, ona, myślę, jest dla każdego, nie jest księdzem, czy jest dziennikarzem, czy jest nauczycielem, tak? Musi być pewną przestrogą, a już teraz będzie inaczej.
Czyli rozumiem, pojawia się pytanie, co z tym,
ale
co
pojawia się
stało?
O tak, pojawia się, uważam, bardzo poważne pytanie, tu ksiądz profesor już to mocno powiedział, więc nie chciałbym za bardzo tego ciągnąć, ale mówię tak najbardziej dosadnie. Miałem tę myśl kiedyś tam po raz pierwszy oglądając Kler. Mam ją teraz. Kiedy od jesieni mamy list pasterski biskupa opolskiego, gdzie jest wszystko czarno na białym napisane. Ilu, kiedy, skąd,
10 księży oskarżonych o wykorzystanie seksualne osoby małoletniej, 6 spraw zakończonych, 3 trwają, 1 uniewinnienie. To stan na październik zeszłego roku w diecezji opolskiej.
Ja byłbym gotów wierzyć, czy chciałbym bardzo wierzyć, że ta relacja procentowa czy promilowa, tak? Sprawców do liczby kapłanów, która nie jest żadnym usprawiedliwieniem. To nie jest tylko 5 promili, czy tylko 7, no aż tyle, prawda? Ale ta proporcja jest prawdopodobnie we wszystkich diecezjach zbliżona, tak sądzę. No dlaczego miało być więcej na wschodzie albo więcej na zachodzie? Chyba nie. Ale skoro tak, to skoro biskup opolski mógł to policzyć do jesieni ubiegłego roku, przepraszam, bardzo twardo powiem, to wszyscy mogliby policzyć, gdyby chcieli.
Kilku biskupów to zrobiło.
A mamy, zdaje się, na palcach dwóch rąk Drwala, tak?
Płocki, tak, no bo w Płocku.
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego. No trzy przypadki.
Więc tu mamy dane
opublicznione. I mielibyśmy o wiele mniej spekulacji, zastanawiania się, domyślania. Nie, czarno na białe. To my to musimy powiedzieć, znaczy my Kościół.
Ale skoro o tym mówimy już, to warto by też przytoczyć tą sytuację, kiedy aktor grający w Klerze, przepraszam, umknęło mi nazwisko.
Arkadiusz Jakubik.
Jakubik wspomniał o księdzu z diecezji opolskiej. To kto wyszedł z inicjatywą pierwszy? To biskup wyszedł z inicjatywą. Tylko, że tak powiem, za sprawą konferencji prasowej.
Może nie tyle biskup, bo tu powiem, że byłem tym kamyczkiem. Dlatego, że tak, no film. No, widzicie, jak dobrze się filmem interesować i zapamiętać nazwisko. Dociera do mnie konferencja Arkadiusza Jakubika na festiwalu w Gdyni, który o tym mówi. Co ja w tym momencie robię? Telefon i dzwonię do biskupa. Czy biskup wie o tej sprawie? Czy to jest to, co znalazło się już w tym materiale we wrześniu odczytanym z ogromnym przejęciem przez biskupa, ze łzami. Czy znalazło się w tym materiale? Nic mi o sytuacji nie wiadomo. Dzwoń do Sylwestra Pruskiego, który jest delegatem. W tym momencie kontakt do Sylwestra. Pytanie następujące. Jak teraz złapać kontakt na Jakubika? Okazało się, że jeden z księży, zresztą tutaj bywający w Radiu Doksa proboszczów opolskich, chodził z nim razem do szkoły i w tym momencie, słuchajcie, akcja została przeprowadzona błyskawicznie. Hmm. Dlatego, że właściwie to było w przeciągu godzin. No, dnia czy dwóch, ale w sumie godzin.
To jest...
Gdy sprawa dotarła, bardzo czytelny sygnał do Arkadiusza Jakubika, który przekazał informację do mamy, czy też do tego swojego kolegi, po to, by sprawa została nagłośniona. Mhm. I nie było tutaj zamiatania pod dywan, nie było teraz mówienia, och, mógł to w innej formie powiedzieć Arkadiusz Jakubik, albo co to za historia, co to chłopak, który nie miał odwagi powiedzieć. Mhm. Ja się odezwę, kurz, słuchajcie, kto z was się spotykał w codzienności, we własnym doświadczeniu z osobami, które przyznają się do tego, że są molestowane? I mówimy o tych sytuacjach medialnych. Ewa Kurz powiedziała, że jest to jedno z najtrudniejszych psychologicznych doświadczeń, opowiedzenie komuś po raz pierwszy, że się było molestowanym, że się było seksualnie wykorzystanym jako dziecko. I w związku z tym ta pierwsza osoba, do której ta informacja dochodzi, ma tutaj najtrudniejsze zadanie i wskazówka. Ta pierwsza osoba, która słyszy, ona ma wysłuchać, uwierzyć i spróbować zrozumieć. Nawet jeżeli potem się okaże w toku, że coś zostało podrysowane, że zostało inaczej zapamiętane. I ten chłopak być może dlatego tego nie powiedział. Być może dlatego na kanwie filmu Claire, który pan Krzysztof przywołał, nabrał odwagi, by powiedzieć, i jego przyjaciel zrozumiał, że coś z tym chłopakiem pamiętał ze szkoły, jego dziwne zachowania. Coś się działo, dlatego że był krzywdzony.
To jest kuchnia. Te sprawy docierania do aktora, najpierw później do ofiary. Ale jak zatem, znając już tę kuchnię, przyjrzeć się temu, co stało się w okolicy tego kongresu? Myślę o raporcie, który się pojawił i liście, bodaj zerknę, 24 pasterzy w kościele w Polsce, w tym biskupa również Andrzeja Czai, w raporcie fundacji Nie lękajcie się. Nie chciałbym się długo zatrzymywać nad tym raportem, bo chciałbym bardziej zgłębić przez te 9 minut 8 już właściwie demo wątek diecezji opolskiej, ale no właśnie, co zrobić z tym raportem?
Tam jest 24 biskupów, nasz jest 24.
Myślę, że już jest przynajmniej 10 oświadczeń, jeżeli nie samych biskupów, to kurii diecezjalnych.
Znaczy myślę, że nie ma co zajmować się innymi sprawami, bo one są nam nieznane. Natomiast znamy to, co dotyczy biskupa Czai, co dotyczy diecezji opolskiej. Historia, która związana jest, nazwijmy to, z Jemielnicą, z tamtejszym wikarym sprzed lat. Historia, która gdy dotarła do biskupa, została przez niego natychmiast uchwycona. Ten ksiądz został nie przeniesiony, tak jak to raport twierdzi, że został przeniesiony do innej parafii. Zresztą ten fragment raportu dotyczący biskupa Czai jest właściwie przeróbką materiału bardzo emocjonalnego publikowanego w Gazecie Wyborczej przez jedną z naszych opolskich dziennikarek. Lekko podmanipulowany, bo o ile w tekście gazety czytamy o tym, że mama była okrutnie zawiedziona tym, że biskup odsunął tego księdza i ona wtedy zrozumiała, że jakby stracił nad nim władzę. Bo skoro ksiądz przestał być księdzem, proces kanoniczny pozbawił go możliwości wypełniania funkcji, stanął poza kościołem, ale tu też pojawia się krzyk w gruncie rzeczy takiej bezradności, bo powinniśmy zajmować się ofiarami jak najbardziej, ale także sprawcami, przestępcami, bo co z tego, że my odsuniemy kogoś od bycia księdzem, nauczycielem czy trenerem, jak ten człowiek pozostaje w społeczeństwie prawdopodobnie z tą samą złą tendencją, z tym samym pragnieniem popełnienia tego właśnie grzechu, równocześnie przestępstwa. I myślę, że tutaj dotykamy tego. Sprawa, o której mówi raport, nie jest sprawą zamiecioną pod dywan, tylko zakończoną. Tam znamy daty. 2013 rok. Ksiądz zostaje przychwycony. 2015 odsunięty od kapłaństwa po procesie. W 2017, wtedy, kiedy pojawia się ten państwowy obowiązek prawny zgłaszania do prokuratury, zostaje zgłoszony do prokuratury.
I
to są lata za nami.
Krzysztof Gielda?
Ja się nie mogę oprzeć wrażeniu, że akurat biskup Opolski do tego raportu został trochę doczepiony spinaczem w ostatniej chwili, tuż po tamtej publikacji, o której ksiądz profesor wspomniał, ponieważ trzeba było z nim już szybko jechać, tak? Tak sobie wyobrażam. To już być może i dlatego nie spytano drugiej strony. I ten przykład pokazuje, że nawet jak się wszystko zrobi dobrze, bo jesteśmy tu wszyscy przekonani, że biskup Opolski zrobił wszystko dobrze, to przed takim zgrillowaniem nie uratuje. Ale z drugiej strony, powtórzę to, co wcześniej powiedziałem, gdyby istniał pełny raport z naszej strony, nie byłoby pola do tworzenia raportu, o którym dzisiaj Katolicka Agencja Informacyjna napisała, że jest mocno powierzchowny, zbudowany głównie na tekstach publicystycznych, nawet nie zawsze czeka na wyrok prawomocny sądu i tak dalej. Jasne, wszystkie te zarzuty pewnie są słuszne i trzeba je o nich pamiętać.
Tylko ten raport.
Powinniśmy być pierwsi.
Wydaje mi się, że ten raport Kościoła, Konferencji Episkopatu Polski powinien być krystaliczny.
Tak. No, jego jeszcze nie ma.
Oczywiście, ale jeżeli tam w tym raporcie znajdzie się jedno
potknięcie,
mówiąc najbardziej delikatnie, to zrówna się z tym raportem.
To co by go można wyrzucić do śmieci?
Ale wróćmy do tego raportu, który został wręczony też w politycznym kontekście, tu tego nie ukrywajmy, papieżowi. I ten punkt 24, czyli biskup Czaja. Przejrzałem sobie ten raport. I odkryłem w nim, że on jest właściwie relacją tekstową tego, co od jesieni funkcjonuje w internecie jako mapa kościelnej pedofilii. Ja sobie tę mapę już ładnych parę miesięcy temu dość dokładnie przyjrzałem. Mapa powstała już po raporcie naszego biskupa. Więc tutaj fundacja nie może powiedzieć, że nie wie, co się dzieje w Opolszczyźnie. I powiem wam, że przyglądałem się z poczuciem dużego zażenowania temu, jak wygląda ta mapa z punktu widzenia Opola, czy diecezji opolskiej, Opolszczyzny, bo tam niekoniecznie w kategoriach diecezji się myśli, tylko także województwa. I odkryłem rzecz następującą. Oto mamy jeden przypadek molestowania ze strony człowieka świeckiego, okolice pana Zdzisława Pytki, bo to dotyczy Olesna, Dobrodzienia i jeszcze jakichś miejscowości. I za każdym razem pojawia się punkcik, człowieczek przy nazwie miejscowości, z nazwiskiem, anonimowo albo z inicjałami, z różnymi materiałami prasowymi, jakby multiplikując tego jednego człowieka. To samo na południu Opolszczyzny. Mamy akurat przypadek księdza, który gdzieś był sądzony, gdzieś był skazany, gdzieś został przeniesiony do odosobnienia i znowu się pojawiają trzy albo nawet cztery przypadki zrobione z jednego. Ta mapa, jak spojrzycie sobie na Opolszczyznę, ona jest zaskakująco gęsta, ale wynika z braku profesjonalizmu. A wystarczyło, byłbym wdzięczny, gdyby fundacja wzięła ten list wrześniowy biskupa Czai, czy z początku października, i ponanosiła na punkty, zgodnie z tym, co wiemy, z miejscowościami, które nam są znane, to byłoby uczciwsze i precyzyjniejsze.
2012 to jest pierwszy przypadek, gdy od czasu objęcia sakry biskupiej w przypadku pedofilii, później następują zmiany. To, co już powiedzieliśmy na antenie, 2017 to jest prawo świeckie, które nakłada obowiązek poinformowania organów ścigania. Październik 2018 to jest list, o którym też już powiedzieliśmy. Z kolei początek tego roku przynosi powołanie zespołu, którego zadaniem jest opracowanie programu prewencji w diecezji opolskiej zarówno dla księży, katechetów, ale też osób świeckich, które po prostu są przy kościele i chcą dla kościoła jak najlepiej.
Panie redaktorze, poprawka, nie dla kościoła, dla dzieci.
Przez pryzmat.
Dla dzieci jak najlepiej. Tu jednak trzymajmy się, bardzo wyraźnie w centrum zainteresowania ma być dziecko. To tak by się wydawało, że dla Kościoła, ale tu chodzi o dzieci.
Rozumiem, dziękuję za to doprecyzowanie. Czy to wystarczy? Czy diecezja opolska, w której poczyniono tyle kroków, w której, wydaje mi się, na które kroki jeszcze nie zdecydowała się jakaś inna diecezja, albo ba, nawet episkopat, no czy to coś pomoże w ochronie małoletnich dzieci w Kościele? Ksiądz profesor Marek Lista.
Będę brutalny. Pomoże, ale nie wystarczy. Dlatego, że ci, którzy znają się na problemie, wiedzą, że niestety zjawisko przemocy seksualnej będzie się pojawiało. I dzisiaj mamy zapewne takich księży wśród nas, w naszych wspólnotach, którzy nie są jeszcze pedofilami. Ale jeden, drugi, trzeci stanie się tego rodzaju przestępcą. Z jakiegoś powodu. Podobnie jak mamy wśród nas morderców. Nie wiemy, dlaczego ktoś decyduje się pewnego pięknego dnia na pozbawienie życia drugiego człowieka. Mimo, że akurat w przypadku morderstwa sankcje są znane przecież od bardzo dawna. One dzisiaj nie są tak brutalne, jak kiedyś nie wiesza się i nie pozbawia się życia przestępcy. Grozi mu długie więzienie. I obawiam się, że coś takiego jak czynnik grzechu, bezradności wobec własnej słabości, ulegania jakimś straszliwym pokusom, że to niestety będzie nam wracało. Natomiast jeżeli będziemy mieli narzędzia, które pozwolą nam wyłapanie takiego człowieka, które zabezpieczą w strukturach wychowawczych, edukacyjnych, kościelnych i bardzo wielu innych, na zapobieżenie, na ograniczenie takiego niebezpieczeństwa, to jest naprawdę konieczne.
Tylko, przepraszam, tylko ksiądz, boli to, że taka komisja musi powstać przy biskupie, przy kurii. To mnie boli, po prostu.
No tak, ale myślę, że to jest konsekwencja tego, co powiedzieliśmy już na samym początku. My mamy być tymi, którzy chcą dokonać oczyszczenia i robią to z powodu nie tylko psychologicznego, nie tylko prawnego, ale bardzo jasnego w imię wierności Ewangelii.
Zwłaszcza, że ona na razie może działać tylko w strukturach kościelnych, tak? Więc od oazy po szkołę, tak? Ale właściwie bardziej szkołę kościelną niż samorządową. Myślę, że tu całkowita zgoda, że no jak kogoś, jak każdego z nas, myślę, różne pokusy trapią, to go trapią, tak? I natomiast tak mi się zdaje, że w sytuacji, w której dzisiaj wiemy, że ktoś, kto by taką pokusę miał, pokusa jeszcze grzechem sama w sobie nie jest, gdyby ktoś taką pokusę miał, to, że on dzisiaj wie, że jak to zrobi, to się musi liczyć z tym, że jutro, oczywiście metaforycznie jutro, księdzem być przestanie, to jest wyjątkowo jasne postawienie sytuacji. A potem jeszcze wie, że pojutrze to na 99,9 pójdzie do więzienia. To jest wyjątkowo jasno postawiona sytuacja. I w tym sensie powołanie zespołu, napisanie listu i to wszystko, co się w diecezji stało, uważam za niebywale ważne.
Czy można zrobić coś jeszcze więcej w zakresie prewencji? To już ostatnie pytanie.
Myślę, że można stawiać na formację w seminariach duchownych.
To nie tylko w seminariach duchownych.
Od samego początku,
także w szkołach, także wśród nauczycieli, także odnośnie do rodziców. Przyznam się, że to spotkanie z panią Kurz we mnie wywołało taką myśl, to będzie jedna z konferencji, którą w połowie marca prowadzę rekolekcję w Katedrze Opolskiej. I spotkanie dla rodziców, dla rodzin, jest zatytułowane, tu już w liście, zdaje się, parafialnym zostało wydrukowane, jest zatytułowane Chroń dziecko. Będzie to w uroczystość świętego Józefa, więc myślę, że wymiar będzie wieloraki.
I cóż, tym zaproszeniem zatem kończymy dzisiejszy program, w którym rozmawialiśmy o ochronie młodzieży w Kościele. Chyba, że redaktor Krzysztof Ogiel da jeszcze na zakończenie.
Ksiądz pastor powie, że klerykalizuje tę dyskusję,
ale to dobrze.
Nie sposób się oprzeć jednak temu jednemu zdaniu i nie powiedzieć, że jeszcze się za księży modlić trzeba.
Oj, tak.
I to bardzo. Myślę, że uśmiechamy się wszyscy, ale to nie jest śmieszne, bo myślę, że tak jakby popatrzeć na taką przeciętną rodzinę parafii, wspólnoty, to czasem zapominamy o tym, tak? Wiemy, że trzeba stworzyć strukturę, że trzeba powiedzieć, że na jeszcze się trzeba różańce złapać.
I czasem takie oczywistości również należy przypomnieć, co też miało miejsce przed chwilą w dzisiejszym programie Kościół Wydarzenia Komentarze, w którym gośćmi byli redaktor Krzysztof Ogielda z Nowej Trybuny Opolskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ksiądz profesor Marek Lis z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję za spotkanie.
Do usłyszenia.
Zdzisław Petka, katecheta Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśni, również dziękuję.
Dziękuję, spokojnej nocy.
Za konsuletą Robert Paciorek. Państwu dziękuję za obecność przy radioodbiornikach i zapraszam za tydzień na kolejne spotkanie w audycji Kościół Wydarzenia Komentarze w poniedziałek o godzinie 20. Do usłyszenia. Dobranoc. Tomasz Siniew.
Kościół Wydarzenia Komentarze.
Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.